27 kwietnia Mark Lisa. Odległy warkot samochodowego silnika najwidoczniej spłoszył mężczyznę stojącego w podcieniach rynku, gdyż nerwowo cofnął się i ukrył za kolumną. Poprawił kołnierz szarej jesionki, z którego zwisały nitki po oderwanych karakułach. Wolał nie manifestować swojej zamożności w czasach, gdy wojenna nędza obejmowała niemalże wszystkich Niemców. Poza tym nie chciał zwracać uwagi na siebie w obcym miasteczku. Mieszkał w odległym o 20 km Lauban, gdzie jeszcze do niedawna prowadził sklep jubilerski. Aż pewnego dnia, na początku kwietnia, przyszedł cywil, któremu towarzyszył gestapowiec. Postawili na ladzie duże metalowe pudło i kazali zapakować najcenniejsze rzeczy z gabloty za pancernym szkłem. Dali pokwitowanie i zabrali kasetkę, twierdząc, że złoto i biżuteria zostaną ukryte w bezpiecznym miejscu, a otrzyma je z powrotem w odpowiednim czasie. Początkowo sądził, że to urzędowy rabunek, ale po rozmowach z kilkoma bogatymi ziemianami, którzy przed wojną byli jego dobrymi klientami, przekonał się, że rzeczywiście władze, przygotowując się do ewakuacji, starały się zabezpieczać majątek co możniejszych obywateli. Spojrzał na zegarek. Dochodziła 10:00. Łącznik spóźniał się pół godziny, co w wojennych miesiącach nie powinno wzbudzać niepokoju. Niewiele o nim wiedział. Miał to być wysoki mężczyzna w krótkim kożuszku przepasanym wojskowym parcianym pasem. Mógł powiedzieć: dawno się nie widzieliśmy, panie Horst. Ale nie było to pewne. Informator uprzedził go, że hasło może nie dotrzeć do łącznika, więc nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie wypowiedział żadnego. Odgłos kroków w uliczce wpadającej do rynku ponownie zaostrzył czujność Horsta. Ujął obydwiema rękami teczkę i przycisnął ją do piersi, jakby chciał uchronić przed wyrwaniem w razie nagłego napadu. Powinien wziąć ze sobą pistolet, ale obawiał się go bardziej niż zawartości teczki. Ostatecznie policjanci w razie kontroli pewnie nie poznają się na wartości jajka, które owinął w szary papier, a widok pistoletu, którym i tak nie wiedział, jak się posłużyć, mógłby wzbudzić ich podejrzenia. W nikłym świetle jedynej latarni, jaka świeciła na rynku, dostrzegł wysokiego mężczyznę w krótkim kożuszku z pasem. Odetchnął z ulgą i wysunął się z cienia. Nie wiedział, dlaczego to zrobił, ale pomyślał, że tak należy się zachować w tej niecodziennej sytuacji, która napawała go lękiem. Mężczyzna na jego widok zatrzymał się. Kiwnął głową, co Horst uznał za znak. Hasło nie padło, ale informator uprzedzał go, że to nic nie będzie znaczyło.
Jestem Horst Stinert.
Powiedział, jakby chciał sprowokować tamtego do podania hasła. Mężczyzna ponownie skinął głową. Jego twarz wynurzyła się z cienia. Miał mocno sklepione łuki brwiowe, które rzucały cień na oczy, nadając mu groźny wygląd. Stinert wzdrygnął się. Po raz pierwszy poczuł, że zaplątał się w grę, o której nie miał pojęcia. Uwierzył ludziom, którzy kazali mu to robić, że nic złego go nie spotka. Spodziewał się, że będą go ochraniać. Tymczasem znalazł się sam w nocy w podcieniach rynku z mężczyzną, który budził strach. Rozejrzał się, licząc, że może kryje się gdzieś jego obrońca, gotów w razie potrzeby przyjść z pomocą.
Czeka pan jeszcze na kogoś?
Zapytał mężczyzna. Mówił z wyraźnym rosyjskim akcentem, co jeszcze bardziej spłoszyło Stinerta.
Nie. Tak tylko patrzę, czy ktoś nas nie śledzi.
Wyjaśnił szybko. Wolał nie denerwować nieznajomego. Poczuł się całkowicie bezbronny. Zastanawiał się, czy nie rzucić teczki i nie uciekać, ale powstrzymał się. Szybko ocenił, że nie uciekłby daleko, zważając, że nieznajomy mógł mieć pistolet. Jedyne, co mu pozostało, to uwierzyć, że ta przygoda zakończy się dla niego szczęśliwie.
Niech pan idzie ze mną.
Odezwał się wreszcie mężczyzna. Wskazywał dłonią uliczkę, z której przyszedł i ruszył pół kroku za Stinertem. Najwyraźniej chciał mieć go na oku, co pogłębiło niepokój jubilera.
Mam na imię Karl.
Powiedział mężczyzna, gdy przeszli kilkadziesiąt metrów. Jego rosyjski akcent, który początkowo tak płoszył jubilera, wydawał się działać uspokajająco. Przed wojną miał kilku klientów z rosyjskiej emigracji. Oni mieli na względzie tylko wzbogacenie się i zawsze byli lojalni wobec partnerów w interesach. Minęli hotel pod jeleniem, ciemny i pusty, i poszli prosto, co wywołało nową falę obaw. Horst wiedział, że w tym kierunku, kilkaset metrów dalej, w jednopiętrowej willi była siedziba gestapo. Zerknął podejrzliwie na Karla, ale ten nie miał w sobie nic z gestapowca. Wyglądał raczej na żołnierza, który wiele lat spędził na froncie, aż ostatecznie z pewnych powodów, jak na przykład odniesienie rany, został zwolniony z wojska i zajął się dochodowym interesem.
Dokąd idziemy? Zaraz.
Burknął Karl. Zatrzymał się, i zaczął rozglądać się po okolicznych bramach, aż dostrzegł samochód osobowy w jednej z nich. Podniósł dłoń i wykonał gest przyzywający, co najwyraźniej było umówionym sygnałem, gdyż zawarczał silnik i błysnęły reflektory przysłonięte kapturami z niewielkimi otworami. Karl chwycił Horsta za rękę i puścił, dopiero gdy czarny Adler zatrzymał się przy nich, a ktoś z wewnątrz otworzył przednie drzwi.
Wsiadać,
wydał rozkaz. Lekko popchnął Steinerta, a widząc, że ten wsiada bez oporu, otworzył tylne drzwi. Za kierownicą siedział młody chłopak w wojskowej czapce i mundurze Wehrmachtu bez odznak. Nie reagował na obecność Horsta i gdy tylko zamknęli drzwi, nacisnął gaz i ruszył szybko. Musiał dobrze znać Marklise, gdyż w niewielkiej smudze światła padającego z zakrytych reflektorów bezbłędnie odnajdywał drogę w ciemnych, wąskich uliczkach. Horst, czując, że obok Karla jeszcze ktoś siedzi na tylnej kanapie, usiłował odwrócić głowę. W tym samym momencie poczuł, jak w szyję wpija mu się rząd drobnych, stalowych zębów nanizanych na linkę, którą napastnik zarzucił mu od tyłu. Na szczęście podniesiony kołnierz chronił go przed poważniejszymi ranami, choć w kilku miejscach niewielkie ostrza przebiły materię płaszcza i rozcięły skórę.
Nie, Karl!
Usłyszał głos drugiego mężczyzny, twardy, jakby wydający polecenie psu. Ucisk zelżał. Horst chwycił za gardło, rozmazując krew na kołnierzyku koszuli. Tak się przeraził, że nie był w stanie wydobyć z siebie żadnego dźwięku na znak protestu.
Może mieć broń. Muszę go obezwładnić.
Nie tak mocno, bo się wykrwawi,
rozkazał mężczyzna. Za oknem widać było budynek gestapo. Steiner dostrzegł wartownika stojącego w świetle lampy przed bramą. Wydawało mu się, że na widok czarnego Adlera podniósł rękę do daszka. Czyżby chciał zasalutować przejeżdżającym? W tym samym momencie na głowę naciągnięto mu worek śmierdzący owsem. Samochód skręcił w prawo tak gwałtownie, że rzuciło go na drzwi. Uderzył się boleśnie o klamkę i wtedy uzmysłowił sobie, że wciąż przytrzymuje kurczowo teczkę. Dziwne, że mu jej nie zabrali. Może nie wiedzieli, co w niej jest, albo tak byli pewni władzy nad nim, że nawet go nie zrewidowali. Droga biegła stromo pod górę. Przez kilka minut jechali szybko szosą, aż wreszcie samochód zaczął zwalniać. Najwyraźniej szukali w ciemnościach odpowiedniego miejsca. Steinert poczuł wilgotny chłód, jakby ciągnący znad wody, i pomyślał, że jadą malowniczą drogą, którą dobrze znał z niedzielnych wypadów nad jezioro utworzone przez zaporę na Kwisie. To wrażenie pogłębiło się, gdy wyraźnie zwolnili, co wskazywało, że wjechali na tamę i po kilkudziesięciu metrach skręcili w lewo. Jak pamiętał, była tam brukowana droga prowadząca w dół do budynku elektrowni za tamą. W istocie głuche dudnienie opon samochodu po kocich łbach i wyraźnie odczuwalny spadek terenu potwierdziły jego przypuszczenia. Był zadowolony, że tak łatwo identyfikuje trasę, ale po kilku następnych minutach pogubił się. Odniósł wrażenie, że znowu jadą pod górę wąską, krętą drogą biegnącą wśród krzaków, gdyż słyszał szorowanie gałęzi po karoserii. Samochód podskakiwał na wybojach, a zatrzymał się gwałtownie. Drzwi otworzyły się i mocne ręce szarpnęły Horsta za ramię, zmuszając do wyjścia. Potem ktoś ujął go za łokieć i nie zdejmując worka z głowy prowadził po wyboistej ścieżce, przy której rosły kolczaste krzaki, co odczuwał po bolesnych ukłuciach kolców z łatwością przebijających cienki materiał spodni. Skrzypnęły metalowe drzwi i poczuł chłód betonu. Drzwi zamknęły się z głuchym odgłosem pancernej płyty uderzającej o metalową framugę. Prowadzący go mężczyzna zatrzymał się, aby zdjąć prowizoryczny kaptur i popchnął Steinerta w stronę drzwi po prawej stronie niskiego korytarza oświetlonego lampami przytwierdzonymi co kilkanaście metrów do ścian. W zatęchłym powietrzu betonowego korytarza unosił się fetor jakby przepełnionej kanalizacji. Horst rozejrzał się lękliwie. Pamiętał podobny odór podczas ekshumacji ciał ludzi pomordowanych pod Lauban przez żołnierzy radzieckich. Czyżby znaleźli się w podziemnym cmentarzu? Nowa fala strachu ścisnęła mu serce. Weszli do niewielkiego pomieszczenia, które najwyraźniej służyło za melinę, gdyż pod ścianą stały dwa metalowe łóżka zasłane wojskowymi kocami, a na niewielkim kwadratowym stoliku o pajęczych żelaznych nogach stało kilka puszek konserw i blaszana miska. Nie było tam lamp elektrycznych, więc Karl zdjął ze ściany lampę naftową i zapalił ją, stawiając na blacie. Dopiero wtedy Horst, wciąż stojący po środku komory, mógł przyjrzeć się drugiemu mężczyźnie, który dotychczas trzymał się za jego plecami. Był wysoki i tęgi, z gładko ogoloną głową o wyrazistych, mocnych rysach. Nie odrywając oczu od Steinerta, wysunął taboret spod stolika i usiadł ciężko, jakby zmęczyła go nocna wyprawa. Wyjął z kieszeni białą chusteczkę i przetarł łysinę. Horst dostrzegł wtedy, że mężczyzna poci się jakby po wielkim wysiłku. Przez długą chwilę panowała cisza, aż łysy schował chusteczkę do kieszeni i podniósł głowę. Karl wyszarpnął teczkę, którą jubiler wciąż kurczowo przyciskał do piersi, odłożył na stół i szybko przejrzał jego kieszenie.
Panie Stinert, jest pan jubilerem z Lauban, nieprawdaż?
Horst przytaknął skwapliwie.
Co pan miał dać człowiekowi, z którym umówił się pan na rynku?
Biżuterię. Dużej wartości.
Horst uznał, że wiedzą o nim zbyt dużo, aby kłamać. Zerknął na Karla, który otworzył teczkę i wyjął z niej jajko Fabergé, owinięte w szary papier oraz woreczek z brylantami. One przykuły jego uwagę, a czując pod papierem obłość jajka, uznał, że jubiler zabrał ze sobą kolację, więc wrzucił je z powrotem do teczki. Bardziej interesował go płócienny mieszek, mocno zawiązany rzemieniem. Obrócił go i rozsypał na stole brylanty. Zajaśniały tysiącem iskier, odbijając światło lampy. Patrzył na nie urzeczony, jarzącym się bogactwem.
Cholera, to musi być ze 100 karatów.
Łysy wstał i podszedł do stołu. Zdawało się, że brylanty go nie interesują, lecz uwagę przyciągnął woreczek. Podniósł go, aby lepiej widzieć napisy wytłoczone na płótnie. Stinert głośno przełknął ślinę.
Oszukał pan władze niemieckie. Miał pan zapłacić za fałszywe dokumenty stwierdzające, że jest pan robotnikiem przymusowym. To tak na wypadek, gdyby zagarnęli pana Rosjanie. Nie mam o to pretensji. Ale dlaczego za te dokumenty chciał pan zapłacić kradzionymi brylantami?
Jak to kradzionymi?
Panie Stinert, niech pan nie kłamie, bo będziemy musieli pana męczyć.
Karl, jakby na potwierdzenie tych słów, wydobył z kieszeni linkę z metalowymi zębami rozpiętą między dwiema krótkimi drewnianymi rękojeściami. Podszedł do stołu i przesunął linkę po krawędzi blatu. Zęby wcięły się w drewno z zadziwiającą lekkością.
Najpierw odetniemy panu palce u rąk, a wtedy powie pan wszystko. Nie lepiej pozostać w całości? Powtarzam pytanie. Dlaczego kradzionymi brylantami? Kto je panu dał?
Mogę trochę wody?
Stiner poczuł, że jego usta są tak suche, iż język przykleja się do podniebienia. Karl podsunął mu manierkę.
2 dni temu przyszedł do mnie mężczyzna, prosząc o sprawdzenie autentyczności 2 brylantów.
Miał coś jeszcze?
Tak, 2 sztabek złota. Też chciał sprawdzić, czy nie oszukane.
Jak wyglądał?
Blondyn, średniego wzrostu.
Cechy szczególne? Blizna, znamie?
Miał niewielką bliznę na policzku.
I dalej co?
Brylanty i złoto były autentyczne.
Nie zapytał pan, skąd je miał?
Teraz ludzie często przynoszą precjoza. Na chleb, na łapówki. Nie warto nawet pytać.
Ale tutaj jest 50 brylantów.
Ten mężczyzna przyszedł ponownie. Złożył mi propozycję, jeżeli za ten woreczek dostanę dla niego dokumenty, że był więźniem przymusowym i pracował w gospodarstwie pod Lauban, to da mi 2 taki. Zgodziłem się. Zacząłem szukać, kto może załatwić taki dokument. Powiedziano mi o gestapowcu w Markliście. Znalazłem go i przyjechałem, żeby odebrać te papiery i przywiozłem zapłatę.
A więc to miały być dokumenty dla niego, nie dla pana. No, panie jubilerze, minął się pan o włos ze śmiercią. Straszną śmiercią.
Stinert odetchnął głęboko. Uwierzyli mu, a z ich zachowania wynikało, że nie będą sprawdzać prawdziwości jego słów. Kłamstwo, choć zgrabnie i przekonująco przedstawione, mogło zostać łatwo wykryte. Jak się zorientował, na razie to niebezpieczeństwo nie istniało. Łysy skinął głową na Karla, a ten szarpnął Horsta za ramię i popchnął w stronę drzwi. Wyszli do korytarza, który po 15 metrach zwężał się i zakręcał w prawo. W świetle latarki widać było niskie metalowe drzwi zamykane na zasuwę, którą najwyraźniej dorobiono bardzo niedawno, gdyż mimo wilgoci panującej w podziemiach rdza nie pokryła jeszcze śrub. Karl odsunął sztabę i otworzył drzwi. Z wnętrza wydobył się straszliwy fetor.
Bliżej!
Rozkazał. Stinert podszedł niepewnie. Podniósł róg kołnierza, aby zatkać nos przed fetorem, który przyprawiał go o mdłości. Snop światła padł na zwłoki mężczyzn leżące tuż przy drzwiach. Kilku z nich w niepojęty sposób miało uniesione ręce, jakby zabici w ostatnim geście chcieli sięgnąć do nieistniejącego zamka i otworzyć drzwi. Widział dłonie z zagiętymi palcami, pokrytymi zielonymi plamami zgnilizny. W wielu miejscach skóra rozstępowała się, ujawniając mięśnie. Odwrócił się, czując gwałtowny skurcz w żołądku. Oparł głowę o beton. Stróżka wody sącząca się z pęknięcia w chropowatej ścianie przyniosła mu wrażenie ulgi, ale po chwili znowu skurcz zmusił go do wymiotowania.
Zamknij, za bardzo śmierdzą.
Usłyszał głos Łysego. Sztinert stał z głową opartą o ścianę, nie mając sił, aby się ruszyć.
Gdybyśmy panu nie uwierzyli, już by tam pan był.
Łysy podszedł bliżej. Sztinert oderwał się od ściany i patrzył przerażony wprost w oczy Łysego. Ten machał chusteczką wyciągniętą z kieszeni, aby rozpędzić odór unoszący się w zatęchłym powietrzu podziemnego tunelu.
Tak, rzucilibyśmy tam pana, aby skonał pan z głodu. Być może wcześniej umarłby pan z przerażenia. Parę tygodni wśród rozkładających się trupów jest trudne do zniesienia.
Dlaczego?
To bardzo humanitarne rozwiązanie. Jeżeli po tygodniu zmienimy zdanie, to możemy darować karę i wyciągnąć skazańca stamtąd. Jeżeli nie zwariował, to jest nam bezgranicznie wdzięczny i robi wszystko, co mu każemy.
Szli szybko w stronę wyjścia. Oni również mieli najwyraźniej dość straszliwego fetoru i chcieli jak najszybciej stąd wyjść. Zimne, kwietniowe powietrze uderzyło z taką mocą, że Sztinert zachwiał się. Oddychał głęboko, aby jak najszybciej zapomnieć o tym, co czuł przed kilkoma minutami, ale smród odchodów i gnijących ciał wdarł się tak głęboko, że wiedział, iż szybko nie zapomni.
Pan też zrobi wszystko, co panu każemy. Prawda, panie Sztinert?
Łysy zapalił papierosa. Horst kilkakrotnie skinął głową, potakując. Zachciało mu się palić, chociaż rzucił papierosy 3 lata temu. Wyciągnął rękę do Łysego.
Proszę mi dać papierosa.
Ten wyjął z paczki papieros i wsunął mu w usta.
Karla już pan zna. On będzie się z panem kontaktował.
Tak, tak.
Horst ponownie skinął głową. Zaciągał się dymem, mając nadzieję, że tytoń szybciej usunie trupi odór.
Na razie wróci pan do Lauban i przekaże temu, który dał panu brylanty, odpowiedni dokument.
Tylko tyle?
Horst patrzył z niepokojem. Spodziewał się podstępu, ale był już spokojniejszy. Domyślał się, że jest potrzebny tym ludziom, którzy włączali go do jakiejś gry. To nie było teraz najważniejsze. Chciał możliwie najszybciej odjechać jak najdalej od tego straszliwego lochu. Wrócili do Marklisy, do tego samego miejsca, z którego wyruszyli.
Jutro Karl przyjedzie do pana, do mieszkania. Przywiezie dokument, który dostarczy pan temu mężczyźnie.
To wszystko?
Wszystko, panie Sztinert. Na razie.
Samochód odjechał szybko, pozostawiając jubilera na rynku. Wszedł za filar i oparł się o ścianę. Zegar na ratuszowej wieży wybił 12:00. To wszystko wydawało mu się koszmarnym snem, tak bardzo, że kilkakrotnie potrząsnął głową, jakby chciał się obudzić. Jednakże nieznośny trupi odór, który wcisnął się w każdą nitkę jego ubrania, przypominał, że to nie był sen, a ludzie, którzy zaciągnęli go do podziemnego grobowca, nie byli marami. Uznał, że to rabusie, którzy zabijali swoje ofiary lub torturowali je w betonowych podziemiach, aby wydobyć informacje o ukrytych skarbach. Nie rozumiał jednak, dlaczego wypuścili go żywego. Czyżby zorientowali się, że nie był zwykłym jubilerem z Lauban, który przypadkowo zaplątał się w kryminalną aferę, lecz wykonywał zadanie, więc woleli nie zadzierać z jego mocodawcami. Uznał, że nie ma co zastanawiać się nad tym, gdyż wcześniej czy później wszystkiego się dowie. Zdjął płaszcz i kilka razy poruszył nim energicznie, jakby chciał strzepnąć mdlący odór. Potem założył go, choć nie zapinał, i poszedł szybko pod murami kamieniczek do samochodu, który zostawił na placyku przed kościołem.